poza protokołem.
Dzień dobry Państwu. W szczególnym tygodniu dla Wielkopolski, dla piłkarskiej Wielkopolski, dla Lecha Poznań. Witam Państwa, Łukasz Kazmierczak. Dziś rozmawiam poza protokołem z Radosławem Majchrzakiem. No, może nie piłkarzem Lecha Poznań, troszeczkę legendą, powiedziałbym, naszego klubu, bo i wieloletni kibic Lecha Poznań, szef Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań, były prezes Lecha Poznań. Witam pana serdecznie, dzień po fecie mistrzowskiej.
Dzień dobry, serdecznie witam również prawie wszystko z Lechem Poznań, a tak naprawdę piłkarzem byłem Warty Poznań.
Także taki trochę paradoks
w tym wszystkim. Taki paradoks, szczególnie na derbach jednych i drugich.
Czyli jakiś taki mały romans z zawodową piłką, czy taką półzawodową?
Półzawodową. W Warcie grałem, dotarłem aż do drugiej drużyny, gdzie po juniorach grałem w drugim zespole Warty. Potem wyjechałem do Niemiec, tam troszeczkę liznąłem tak zwanej zawodowej piłki. I chyba też dlatego później trafiłem do Lecha, tak mi się wydaje, bo jak wróciłem z emigracji, to ówczesny, nieżyjący już niestety Maciej Frankiewicz, wiceprezydent Poznania, poinformował mnie na spotkaniu z mamą, że miasto chce pomóc Lechowi Poznań w spółce sportowej. No i znając mnie i trochę doświadczenia tego, co byłem właśnie 5 lat prawie w Niemczech i ocierałem się też tam o trochę piłkę zawodową, znając, szukając, oglądając, jak to wygląda w Niemczech profesjonalnie, no chciałem to przełożyć tutaj, no i tak trafiłem do Lecha wtedy.
Dla chłopaka z Poznania to jest chyba propozycja z gatunku tych nie do odrzucenia.
Dokładnie tak, ja byłem kilka, to w ogóle jest dłuższa historia na dzisiaj, ale byłem kilkakrotnie na treningach Lecha Poznań, gdzie trenerem wtedy juniorów, czyli mojego rocznika, był trener też zmarły już, Wojtek Wąsikiewicz.
Też trener Warty.
Tak jest, który niestety jakoś tak trafiło, że nie trafiłem do tego zespołu, natomiast później ja go zatrudniałem jako trenera, jako prezes, zatrudniałem Wojtka Wąsikiewicza jako do Lecha Poznań, także on mnie nie przyjął, a ja jego przyjąłem.
No ten wczorajszy mecz, mistrzowska feta, to my to celebrujemy, mam wrażenie, o wiele bardziej niż w innych częściach kraju, dlatego że ten smak nie jest dla nas smakiem codzienności, to jest jednak rzadka okazja do triumfu. Mówiąc wprost, miłość do Lecha, kibicowanie Lechowi to nie jest łatwy kawałek chleba.
Nie jest, natomiast wydawało się, że będzie tak pięknie, kolorowo i prosto po 2006 roku, jak połączyliśmy siły i stworzyliśmy nową spółkę KKS Lech Poznań, że będzie wszystko pięknie. Natomiast no, to jest czas, to jest proces. Wiadomo, każdy popełnia błędy, nie mówimy o błędach, cieszmy się z tego, co jest. Radujmy się z kolejnego tytułu, z 8 już tytułu Lecha Poznań. No wspaniałe mecze, wspaniała feta, no ludzie, którzy są, oddają serce temu klubowi. To jest ewenement, bo w Wielkopolsce wszyscy kibicują Lechowi, tutaj nie ma żadnych animozji, także naprawdę gdzie się pojawisz w koszulce, czy w jakimkolwiek gadżecie, czy cośkolwiek związane w barwach Lecha Poznań, nie ma żadnych...
Wyłączając Kalisz może, tak,
no,
częściowo.
No właśnie, tamte rejony pod Widzew podlegające dokładnie tak, ale mówiąc tak już kolokwialnie, to prawie wszyscy kibicują Lechowi. No i oczekują tego sukcesu. Poznający są cierpliwi, wytrwali, a też wymagający.
Nawet spotkałem się z takimi określeniami przez to wymaganie poznaniaków, że troszeczkę dostają jakby taką mokrą szmatą w twarz po różnych porażkach Lecha Poznań, a nawet ekstremalne określenie, że to jest klub przeklęty przez Pana Boga.
No w takim dniu jak dzisiaj to pewno o tym...
Dlatego mogę o tym mówić z luzem.
Tak, dokładnie, dzisiaj tak, natomiast no jest tak, no wiele razy dostawaliśmy tak właśnie tak zwanego liścia w różnych sytuacjach, gdzie już chociażby wspominając same puchary, finały Pucharu Polski, tak, wystarczy skończmy, bo nie dość, że nie wchodzimy na mecz, że ciągle przegrywamy, to jeszcze nas policja tratuje na koniach i są niefajne sytuacje, także życie, bycie kibicem Lecha, tak jak te memy czasami są, że facet wyglądający na około 70 jest podpisane, że bycie kibicem Lecha nie jest proste, tam Władek lat 17, tak, a zdjęcie gościa z 60, więc no to pokazuje, jakby sami siebie potrafimy też żartować.
Ale widziałem
żartować.
Też taki filmik, który był publikowany na stulecie Lecha Poznań, no też ten tytuł smakuje podwójnie przez to, że to jest w tak niezwykłym momencie dla naszego klubu, no ale na tym filmiku ludzie mówią, którzy jeżdżą na Lecha gdzieś z jakiejś peryferii Poznania od zawsze, że to jest styl życia i nie można inaczej tego określać.
Bo tak jest, taka jest prawda. To jest styl życia, widzę to po sobie, widzę po moich przyjaciołach, kolegach, znajomych, z którymi chodzę na mecze, z którymi się widuję, z którymi, którzy ze mną pracowali w klubie, przy klubie. dla klubu, także to jest styl życia, to jest fanatyzm, ale taki niegroźny.
Kiedy to się zaczęło? Kiedy Lech Poznań pojawił się w pańskim życiu?
No, u mnie się zaczęło jak w wieku 8 lat dopiero, można powiedzieć, bo dzisiaj już jest wielu kibiców, którzy swoje małe dzieci przeprowadzają na stadion. A to dosyć dziwnie się stało, ponieważ moja mama pochodzi z Kłodowy, znaczy ogólnie z Bełcząc, to jest na Lubelszczyźnie, ale mieszkali później w Kłodawie i ma bardzo dużą rodzinę i często zawsze do Poznania przyjeżdżali, tak zwane ciotki przyjeżdżały do Poznania i mój tata nie zawsze chętny, że tak powiem, był wesoły z tego powodu i jak była to niedziela i wtedy kolejarz grał o 11 w niedzielę mecze na bułgarski, na 20, przepraszam, na, ja byłem na, pierwszy raz na stadionie imienia 22 lipca, tak się wtedy nazywał, czyli obecnie Stadion Szyca. Nie stadion, tylko już właściwie to, co pod nim zostało. I wtedy poszedłem na... Tata mnie wziął na mecz, bo chciał wyjść z domu. Po prostu pierwszy raz na mecz z Wisłą Kraków, gdzie jak wchodziliśmy od strony giełdy samochodowej do ulicy Bema, Lech przegrywał 1-0. I wygrał ten mecz 4-1. Wszystkie bramki strzelił Roman Jakubczak.
Też legenda.
I to był 76 rok bodajże. Czwarty, przepraszam, po Mistrzostwach Świata. I to był ten moment, gdzie po prostu zachwyciło, tak? Potem już jeszcze raz z tatą, potem już coraz byłem trochę starszy, no to już z kolegami, to już na Dębiec. Na Dębcu udało mi się być też dwa razy na meczu. I właśnie Dębiec, Szyca, a potem już Bułgarska i Świątynia i to, co jest do dzisiaj. Czyli ten stadion przebudowywany, którego miałem przyjemność zacząć, znaczy nie ja osobiście, ale za moich czasów, mojej prezesury, z Maciejem Frankiewiczem, z miastem, z prezydentem Grebelnym zaczęliśmy stadion przebudowywać. Najpierw dla siebie, a potem się okazało, że może być euro i wygląda jak wygląda.
Pan miał daleko na Bułgarską w dzieciństwie?
Tak, ja mieszkałem na Jeżycach całe życie, do momentu wyjazdu, czyli Wawrzyniaka, vis-a-vis Wawrzynka, Akademika, więc kawałek był, natomiast na Dębiec było dalej, bo jak jeździłem wtedy na treningi, o których wcześniej mówiłem, że mogłem grać u trenera Wąsikiewicza, to dwójką jeździliśmy jakieś 45 do 55 minut, kawał drogi przez całe miasto. No i potem się wracało, tak, z powrotem było późno, no ale była to przyjemność, cała przyjemność.
Dla mnie świadomy Lech zaczyna się w momencie ery Wojciecha Łazarka i niektórzy mówią, że to jest najlepsza era klubu i najlepsi piłkarze w historii Lecha. Czy pan podziela to zdanie, czy jednak...
Jestem jak najbardziej za tym, uważam, że tak jest, ponieważ ci piłkarze w większości pochodzili z Wielkopolski, był to typowy właśnie poznański klub, można powiedzieć. Wiadomo, że były przypadki transferów typu, nie wiem, Józef Adamiec z Odropole, czy paru innych piłkarzy ściąganych, czy Mirek Okoński z Koszalina, ale większość zawodników była z Poznania i to był zespół, z którym się ludzie utożsamiali, którzy przychodzili na treningi, którym można było wejść na stadion, którym można było podać rękę i pogadać z piłkarzami przed, po meczu, w czasie tygodniu na treningi. My ze szkoły uciekaliśmy czasami w przerwach czy gdzieś po lekcjach, żeby po prostu jak był trening Lecha pojechać, zobaczyć jak trenują, gdzieś tam z tyłu, z boku stanąć i to było właśnie to, co nas jakby jednoczyło wszystkich i stalało w tym Lechu Poznań. I dlatego zawsze się mówiło, że to jest nasz Lech Poznań, tak? Bo to do dzisiaj to jest nasz Lech Poznań, to nie jest, Lech Poznań nie jest niczyjej własnością, jest naszą wszystkich, tak?
Bo Lech Poznań to my.
Tak, bo bez nas tego Lecha nie będzie, tak? No przy pustych trybunach, jak nikt nie będzie przychodził, to można sobie grać, nie w sztekla, tak? W całą poznańską grę.
Mirek Okoński, to był ten najlepszy człowiek, którego widział pan w barwach Lecha na boisku?
Dokładnie tak. Powiem szczerze, że dla niego przychodziłem również. Zresztą znamy się, przyjaźnimy się, widzimy się praktycznie co drugi dzień. Nawet dzisiaj, tak, że chodzimy razem na mecze i no, to nie zapomina się takiego piłkarza, bo trudno to powiedzieć, jeszcze miał do tego tą zaletę i tą taką fajną rzecz, że mógł grać z wielkimi piłkarzami, czy Heniu Miłoszewicz, jego wielki przyjaciel, który niestety też nie żyje, czy Janusz Kupcewicz, ci ludzie, którzy mu te piłki podawali, Jarek Jaraszkiewicz, wszyscy zawodnicy Lecha, którzy wtedy byli, to była jedna wielka rodzina, Boguś Pachelski, z którym też się znamy i się widzimy często. I to byli ludzie właśnie, którzy tworzyli, to było dla nich się przychodziło oglądać tą piłkę nożną, tak? Bo widać, jak Mirek jechał z piłką, no to mimo, że wiadomo, że było to różne sytuacje życiowe się działy, to był jednak wirtuoz, jak to mówił świętej pamięci Luluś Paganini futbolu.
Bardzo przekonujące jest to określenie. Czy pańskie kibicowanie to było kibicowanie ograniczone do Bułgarskiej, czy też wyjazdy, jeżdżanie za drużyną?
U mnie było niestety w większości ograniczone do Bułgarskiej z tego powodu, że jak byłem piłkarzem akurat Warty, no to też w weekendy graliśmy mecze swoje różne, jak graliśmy w międzywojewódzkiej lidze juniorów, no to też były wyjazdy po całej Polsce. więc nie zawsze było dane w momencie, kiedy Legia na wyjeździe być na tym wyjeździe. Ja pamiętam taki symboliczny też mecz, w którym graliśmy akurat jako Warta z Olimpią na Golęcinie, na tym takim nie głównym stadionie, tylko z boku, takim ogródku, którego dzisiaj już nie ma. I wówczas my graliśmy ligę, a Lech przegrywał w Krakowie 6-0. To był ten rok, gdzie zdobył mimo wszystko tytuł mistrza Polski. I na tej ławce, bo tylko na radiach byliśmy, ktoś miał radio, no bo nie było telefonów komórkowych ani takich rzeczy. I po prostu słuchaliśmy tej relacji i nie mogliśmy uwierzyć, że Lech przegrywa, że kandydat do mistrza przegrywa 6-0. I to właśnie tak było, że my graliśmy swoje mecze często, a Lech grał gdzieś na wyjeździe. Także nie byłem wyjazdowiczem. Zmieniło się to oczywiście dopiero potem, jak wróciłem już z emigracji i byłem przy klubie i potem już pracowałem w klubie.
Jak to się stało, że został pan najpierw szefem Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań?
Najpierw byłem prezesem. I dopiero potem, po kilku latach, po takich rekonstrukcjach w stowarzyszeniu, czyli to był dopiero rok, ja jeszcze w międzyczasie po odejściu z Lecha pracowałem przez 4 lata, 5 praktycznie w PBG Basket, w drużynie koszykarskiej ekstraligowej, którą stworzył kolejny niestety nieżyjący wspaniały człowiek, Jerzy Wiśniewski, właściciel PBG, który też budował stadion i ten, i narodowy, i parę innych obiektów, natomiast był to złoty człowiek o złotym sercu, który też chciał odbudować koszykówkę w Poznaniu i z geniem kijewskim Bartkiem Tomaszewskim.
Same legendy,
dokładnie dlatego mówię, te legendy gdzieś tam krążą cały czas wokół mnie i cały czas
się... Pamięta pan na przykład, jak się szło z bułgarskiej do areny?
No oczywiście, szedłem
pochodem.
Tak, na koszykówkę.
Najpierw był mecz Lecha, potem koszykówka.
Dokładnie tak było i to ludzie do dzisiaj gdzieś tam wspominamy, rozmawiamy, to właśnie taka sytuacja była, że z bułgarskiej szło się do areny i oglądało się kosza.
No to ta perspektywa prezesa Lecha Poznań. Niektórzy mówią, że pański czas, to też jest czas legendarny tego prezesowania tych 6 lat, bo to często pojawia się w takiej zbitce szczególnej, która brzmi: było może biednie, ale godnie i z honorem.
Myślę, że to określenie jest wystarczające, chociaż trzeba by powiedzieć faktycznie, że biednie było, natomiast nie aż tak tragicznie, jak czasami słucham, że my nie płaciliśmy po pół roku, bo to było niemożliwe, żeby tak nie płacić, natomiast były sytuacje naprawdę ciężkie, gdzie my w trójkę jako zarząd własnym majątkiem, którego też nie mieliśmy zbyt dużo, żerowaliśmy kredyt, który wzięliśmy dla klubu.
Majchrzak, Lipczyński.
Sołtys, MLS, jak to się mówi. Mm. I gdzieś tam, żeśmy zastawiali, to potem mieliśmy komorników, licytacje komornicze, groźby więzień i tak dalej. No, były to okres, w którym nie wszyscy wierzą, nie wszyscy wiedzą o tym, natomiast no było ciężko. Natomiast naszym celem było jedno, przygotować klub tak, pod każdym względem, żeby była moda na Lecha, żeby był znalazł się inwestor, który będzie widział, że warto,
bo
jest wszystko poukładane, a wiadomo, że dla każdego właściciela stadion, jak jest pełen, to jest wystarczające. Zespół można sobie zbudować, kibiców się nie kupi tak z dnia na dzień. Więc musieliśmy zrobić wszystko.
To nie skrzydlate świnie.
Tak, no właśnie.
Film.
Dokładnie tak.
Dokładnie o tym mówiące.
Oczywiście, że tak. I teraz kwestia jest taka, że my po prostu robiliśmy wszystko, żeby przygotować produkt gotowy, tak? Stąd, pamiętają kibice, którzy chodzili, co tam się działo na stadionie, tam płonący stadion, zjeżdżający gościu z Jupiterów z racą przy nogach, gdzie się palił, wszyscy myśleli, że tak ma być, a mu się prawie nogi paliły i wszyscy brawo, hura, ale fajnie, a gościu prawie tam był poparzony, rzut młotem, tak, Szymona Ziółkowskiego, ten Gulczas na motorach, jakieś pokazy aut, no, po to, żeby ludzie przychodzili, tak, żeby było gotowe pokazać peleryny, czapki rozdawane, kartoniady, tak, największa flaga w Polsce, pierwszy sklep w Polsce, który stworzyliśmy, mieliśmy my, pierwszy autokar w Polsce, który był klubowy, też mieliśmy my, tak, od Neoplana. Także to były te kroki, żeby pokazać, że sportowo, nie stać nas było na konkurowanie, bo były takie sytuacje, że piłkarze, którzy mieli przyjść do nas, wybierali Grodzisk lub Wronki. My ci damy, oni ci obiecują, będziesz czekał, a my ci damy jeszcze więcej.
No ale nie da się do końca bez kibiców, czego przykład Jacka Rutkowskiego, Amiki Wronki pokazuje,
że... I to właśnie po latach widać, gdzie są tamte kluby, tak, a gdzie jesteśmy my.
Mhm. Mimo wszystko tak zastanawiam się, czy pan stwierdził, wykonałem swoją misję, wracam do swoich spraw, zostawiam klub, który dokonuje tej fuzji, przechodzi. Nie da się.
Nie dało się. Znaczy nie da się i nie dało się i nawet nie chciałem, żeby tak się stało, ponieważ ileś lat swojego życia, to nie jest tylko przychodzenie do pracy, to nie było tylko przychodzenie do pracy, bo to nie była praca tak naprawdę, to była misja. I nie da się tego zostawić tak z dnia na dzień, bo nawet jak już się jest przekonany, że zrobiło się wszystko, to trzeba też dbać o to, żeby tak było dalej, tak? I dlatego z pewnymi rzeczami nie zgadzałem się do, co się działo w klubie. Chcieliśmy wszyscy, żeby ten sukces był szybszy, żeby to wyglądało inaczej, ale mówię, na początku jeszcze byłem w Radzie Nadzorczej, później już z powodów, że tak powiem, pozasportowych nie byłem w tej Radzie Nadzorczej, ale cały czas jeżdżę, sercem jestem, pojawiam się, wchodzę do budynku, jest mnóstwo ludzi, którzy mnie tam kojarzą. I
był taki zarzut, że właściwie klub przestał być tym klubem legendą i w pewnym momencie zaczął być coraz bardziej przeliczalny na pieniądze, stał się taką korporacją i to trochę się ciągnie z obecnymi właścicielami Lecha, że z panem skończyła się czasy futbolu takiego właśnie honornego i klubu, który ma się w sercu, zaczyna się czas liczenia pieniędzy.
No niestety te pieniądze są nieodłączne w tym biznesie i one muszą być poukładane i to pokazuje też przykład innych klubów, chociażby Wisły Kraków, która za kadencji pana Cupiała miała tam chyba 8 tytułów prawie z rzędu mistrzów polskich. Ja pamiętam, jak oni była taka sytuacja, że do nas przyjechała kiedyś Wisła Kraków z meczu ze Szczecina bodajże i prosili nas, czy mogą się u nas wykąpać po drodze i czy mamy jakieś kanapki, bo była to wtedy taka sytuacja, że oni byli też totalnie bez pieniędzy. Oczywiście użyczyliśmy im wtedy gościny i jakiś miesiąc później pojawił się pan Cupiał i oni potem przyjechali z gotówką kupić nam Macieja Żurawskiego i Głowackiego, tak? Także to nagle się stało, że pieniędzy jest mnóstwo, oni wtedy budowali potężny
zespół. To ładna wdzięczność za kanapki podbierają na
naszych piłkarzy. Nam się te pieniądze przydały, to jeszcze nie byłem prezesem, to jeszcze wtedy pamiętam, większość tych pieniędzy poszła na spłatę, bo tam udziałowcami byli w kartach zawodników po prostu prywatni ludzie.
To był taki czas w Lechu, pamiętam. Piotrek miał swoich ludzi, którzy mu opłacali.
Natomiast chodziło mi o to, że ta Wisła, która była tak bogata przez ile i była uzależniona od jednego człowieka tak naprawdę. I on odszedł i wszystko się posypało, więc dlatego uważam, że tam to jest konieczne, żeby budować klub na wielu filarach. Natomiast sport, piłka nożna i sport to jest po to, żeby zdobywać tytuły, tak? Piłkarskie, trofea.
Koniec końców trzeba mieć tą słynną...
A bycie najbogatszym, wkład do gabloty jest okej. Natomiast coś tam trzeba postawić i... No bo ludzie wierzą, cały czas wierzą, ale potem są niepotrzebne jakieś niesnaski i teksty.
Czy Lech jest na dobrej drodze w tej chwili? Wróciła taka pasja, wróciła... No moda była pewnie zawsze, ale taka moda z takim nie zniechęceniem, tylko z taką wiarą. No też zawsze to była wiara Lecha. No to też mi się kojarzyło bardzo wieloznacznie.
Zawsze mówię, że jest wiara Lecha i wiara w Lecha. Tak? Tak. To są te dwie rzeczy. No teraz wróciło. Na pewno tak i to jest dobry kierunek, ale też to pokazuje chociażby Akademia. Natomiast mnóstwo ludzi, których znam, których spotykam, odeszło w którymś momencie ze stadionu. I nie chcę wrócić. Także jest też taka grupa osób,
chociaż
która
może to dobry moment,
nie godzi
żeby
się
może
z tym.
Się...
Wrócić zawsze można, tak? Chodzi o to, żeby po prostu gdzieś tam priorytety sobie poustawiać i tyle.
Czas na pierwszą propozycję muzyczną. Zawsze jest nasz zwyczaj gość. Proponuje ważne dla siebie utwory. Tym razem będziemy w lata 80. sięgać. Jennifer Rush, The Power of Love. Dlaczego ten utwór?
To jest utwór, przy którym poznałem moją żonę. Obecnie wówczas i do dzisiaj jesteśmy małżeństwem, mamy trójkę wspaniałych dzieci. Poznaliśmy się w Akademiku w Wawrzynku na dyskotece.
No to blisko miejsca.
Tak, ja wychodziłem z domu, praktycznie wchodziłem do Wawrzynka, moja żona studiowała, bo moja żona pochodziła ze Świnoujścia, urodziła się w Jastarni, ale mieszkała całe życie w Świnoujściu. I studiowała w Poznaniu na Akademii Medycznej i na początku mieszkała w Wawrzynku, a potem w Eskulapie i właśnie w tym Wawrzynku się poznaliśmy. Przy tym utworze, który został z nami już cały czas, jest z nami, uwielbiamy go słuchać i gdziekolwiek jesteśmy, gdzieś tam razem jak leci, to od razu patrzymy na siebie z taką samą miłością jak wtedy.
Pierwsza połowa lat 80.
Tak jest.
Jennifer Rush. The whispers in the morning of lovers sleeping tight. All rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake.
Poza protokołem.
Dziś poza protokołem, przypomnę, gościmy Radosława Majchrzaka, byłego prezesa Lecha Poznań, działacza społecznego. Najpierw był ten moment, kiedy rozmawialiśmy o miłych, sympatycznych rzeczach, no ale życie ma wiele aspektów, także tych ciemnych. W tym tygodniu tak się złożyło, świętujemy mistrzostwo Lecha, ale także 40. rocznicę tragicznej śmierci pańskiego brata Piotra, Piotra Majchrzaka, najmłodszej ofiary stanu wojennego, zakatowanego na śmierć. To jest chyba najlepsze określenie przez, przez zamowców. Tak. Pewnie jakieś zdanie na ten temat powiemy. Pan w tym tygodniu mówił sporo o tym także na naszej antenie, ale najpierw tak jeszcze łagodnie zapytam o to, czy Piotr to też był pański towarzysz wypraw na Lecha Poznań?
Z tego, co pamiętam, to kilka razy byliśmy razem, natomiast ja bardzo się przyjaźniłem z grupą jego kolegów, mimo że byłem 3 lata młodszy i jak grałem w piłkę w Warcie, to często mnie nie było w domu i na mecze byliśmy czasami osobno. Natomiast jakby dumny byłem z tego, że grając piłkę byłem wybierany też do drużyny, do mojego brata, do starszych chłopaków. Jak to zagrać ze starszami zawsze było za dzieciaka, można było być dumnym. Na początku na bramce, wiadomo, że zawsze bramkarza się szukało. No a potem w polu i coraz lepiej było, dla mnie było dumą. Jeszcze słyszałem, jak brat mówił, że o, ten twój Brachol fajnie gra i grałem z nimi w piłkę razem. I tak na kilku meczach byliśmy na pewno razem. Natomiast poza tym on taką aurę wokół siebie wydobywał, że miał zawsze mnóstwo ludzi wokół siebie. Z dzielnicy, tak, czyli z Jerzy Zodna, z ulicy, ze szkoły, z klubu karate, którym trenował. Tam zawsze u nas było w domu pełno ludzi. Być może to się też wiązało z tym, że my byliśmy jakoś wychowani, znaczy nie jakoś, tylko byliśmy wychowani w takim duchu patriotycznym od samego początku. Tata nam opowiadał o naszym dziadku i o pradziadku, który był powstańcem wielkopolskim, który też był siłaczem, który na ulicy Poznańskiej był kiedyś cyrk, który spłonął w latach wcześniejszych i tam dziadek, nasz pradziadek tam walczył, bo był jakimś po prostu siłaczem, jak to tata opowiadał. I tam walczył z jakimiś największymi tuzami w Polsce, były pokazy. Potem był powstańcem wielkopolskim i o tym powstaniu zaczęliśmy rozmawiać. Zaczęliśmy w ogóle mówić o tym, co się działo naprawdę w latach przed wojną i po wojnie i w czasie wojny. Stąd u nas zawsze było Radio Wolna Europa słuchane w domu. Oraz mieliśmy taki już narzucony, może taki wyuczony, albo taki po prostu już zrozumieliśmy, jak to także było, taki antyradziecki w ogóle podejście do wszystkiego. Ja pamiętam też kiedyś w podstawówce, gdzie już w podstawówce chcieli mnie relegować do innej klasy czy szkoły, ponieważ przyszedłem kiedyś do, przyszliśmy na lekcję i na każdym stoliku, na każdej ławce były legitymacje TPPR-u, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. i że to mamy się do tego zapisać, jesteśmy zapisani, tu mamy legitymację, wypisane i jakieś tam składki. Ja to wziąłem, podarłem na oczach wszystkich i tam są paru moich kumpli też. Ja że co to jest za, przepraszam, G? I z tego powodu się już pierwsza afera zrobiła w szkole, no ale tam jakoś to minęło, więc już ta niechęć do soldatów, do rosyjskich, przymusowe chodzenie na 1 maja, tak, na pochodach komunistycznych, już tak było, że szkoły musiały chodzić, musiały robić flagi, serduszka,
białe, dzieci prenumerować kartinki,
tak, dokładnie.
Albo Krajrat, tak się nazywało.
No, oczywiście, słynna gazeta, to wyglądało, że ta niechęć narzucana, czy społeczeństwo poznające, nie wiem, ci Wielkopolanie szczególnie nie lubią się coś narzuca, tak? Każdy musi sam trafić do czegoś i polubić, a nie, że tu masz kochać i tak dalej. Więc ten taki antysowietyzm się w nas już dawno, dawno był. Później się okazało także, że jak te wydarzenia się w związku z Piotrem zaczęły, znaczy doszło do tych zdarzeń, do tej tragicznego po prostu zamordowania mojego brata, to życie nam się zmieniło tak naprawdę na tych miastach, że...
Już chyba na zawsze zostaliście naznaczeni tym, tego tak, nie da się. Wybory życiowe pewnie wszystkie pańskie, myślenie o świecie, o...
Ja już tak mówiłem, dokładnie. Być może nie byłoby mnie w Lechu Poznań, gdyby nie ta sytuacja, ponieważ mówię, ja po kilku latach, po śmierci, po kilku pobiciach, po wyrzuceniu ze szkoły, po zwolnieniu gdzieś tam na uczelni, wyjechałem do Niemiec po prostu, skorzystałem z zaproszenia kolegów, którzy tam już byli i po prostu wyjechałem rodzicom mówiąc, że jadę po prostu w odwiedziny, zarobić parę pieniędzy, trochę pieniędzy i wrócić do domu. Wiedziałem, że jadę w jedną stronę. Złożyłem wniosek o azyl i tam właśnie mówię, tam spędziłem czas, tam wziąłem ślub, tam się urodził pierwsze dziecko, właśnie najstarszy syn Dawid. W Niemczech nam się rodził, tam wzięliśmy tylko ślub cywilny, ponieważ chcieliśmy kościelny wziąć w Polsce, więc od tego czasu do powrotu od ślubu minęły 3 lata, więc po powrocie do Polski wzięliśmy ślub kościelny w Świnoujściu. I tak to wyglądało, tak, że po prostu ja wtedy przyglądałem się, grałem w piłkę w różnych klubach niemieckich, większy, mniejszy, potem miałem kontuzję i niektóre mnie wykluczyła z takiego profesjonalnego uprawiania sportu, bo miałem przepuklinę pachwinową, dzisiaj to jest zabieg na 15 minut, ale w 87 roku to było trochę poważniejszy zabieg, więc po prostu uczyłem się, to chodziłem na uczelnię, patrzyłem jak to wygląda i stąd trafiłem potem do Poznania i być może Maciej Frankiewicz dlatego mnie poprosił.
Stąd ta pośrednia też
do Lecha Poznań.
To co pan powiedział, że być może gdyby nie historia tragicznej śmierci Piotra byłoby inaczej, a Piotr nie doczekał tak naprawdę sukcesów Lecha Poznań, tych największych, tak?
No nie, bo pierwszy Puchar Polski, który zdobyliśmy w 82 roku, a Piotr w maju został zamordowany, więc no nie doczekał, tak. Taka jest prawda, że po prostu ten pierwszy puchar, który we Wrocławiu Lech zdobył, Mirek Okoński na 1-0. Ja nie byłem wtedy też we Wrocławiu, byłem jeszcze za młody, pamiętam, mieliśmy jechać na finał Pucharu Polski razem z Legią Warszawa. Ten finał pierwotnie, nie wiem czy wszyscy pamiętają, miał się rozegrać w Koninie. Moje mamy siostra mieszkała w Koninie i wiedzieliśmy, że pojedziemy na ten finał do Konina, natomiast Legia się nie zgodziła, że to jest bliżej z Poznania niż z Warszawy. No i wybrano Częstochowę. I do tej Częstochowy już nie pojechałem, mimo że miałem 14 lat, to jednak mama nie za bardzo chciała, żebyśmy tam pojechali i nie pojechała. Natomiast być może dobrze z tego powodu, że nie wiadomo, gdzie bym był. Znając swoje życie i swoje szczęście, to prawdopodobnie w tym największym kotle, młynie i tak dalej, co tam się działo, bo było paru moich kolegów starszych, którzy opowiadali, że do dzisiaj nie wiadomo, ile tam osób zginęło, ale na pewno zginęli ludzie wtedy.
Mówi się co najmniej o kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu ofiarach. Tak, to też jest kolejna tajemnica PRL-u, jak śmierć Piotra też nie wiadomo.
Dokładnie, także Piotr tych sukcesów nie dożył, no, a my już świętowaliśmy później.
Byliście blisko, no bo tak sobie próbuję zestawić 3 lata różnicy. To nie jest dużo, a to jest jednocześnie możliwość jakiegoś, nie wiem, Piotr pana ciągnął w górę.
Czy, to jest dużo i niedużo.
Czy rywalizacja była, tak. Czy raczej
znaczy, rywalizacji nie było, się... ponieważ no, Piotr był większy, znaczy, patrząc na takie dziecięce podejście, to był silniejszy ode mnie, bo był starszy, to już wiadomo. Trenował wcześniej te sporty walki niż ja, więc już coś tam potrafił, ale nigdy nie było sytuacji, że my w rodzinie w ogóle mieliśmy jakieś scysje odnośnie bicia się. Ja widzę, oglądam, słucham czasami, że jest w rodzinach tak, że się biją. Ani my z Jarkiem, z najmłodszym bratem wówczas, ani z Piotrem nie było jakichś bitek. Było wręcz inaczej. Ja pamiętam, że pierwsze takie właśnie kroki dorosłości w cudzysłowie to właśnie z nim. Tak, chodziłem z nim do, chodziliśmy na dyskoteki do Ciciboru, mieszkaliśmy na Wawrzynek, jeździliśmy na Obornicką do Ciciboru, do klubu studenckiego, gdzie można było wejść. Tam chodziłem z nim, pamiętam, w nocy wracaliśmy, w nocy, do pierwszej tam były dyskoteki, więc można było, rodzice pozwalali tylko i wyłącznie dlatego, że szedłem pod opieką Piotra, więc pozwalali mi iść. Wracaliśmy normalnie tam przed pierwszą, byliśmy na powrocie, pamiętam, była taka sytuacja, że do Samów przywozili świeże pieczywo i jogurty i takie napitki zestawiali, to transport stawiał to pod sklepem i jechali dalej. To myśmy zawsze coś tam skubnęli, a zostawialiśmy za zawsze jakieś 2-5 zł, żeby nie było.
Po poznańsku.
Po poznańsku porządnie. I tak było, tak samo jak mleka były postawiane pod drzwi kiedyś. I te, także ja z nim miałem bardzo dobry kontakt. Jeździłem z nimi do niego do szkoły, czasami nie chciało mi się iść do szkoły, bo byłem... zdarzało się zwiać z lekcji, no to nie miałem co robić, to jechałem do Owins, tam gdzie Piotr był w szkole, tak, i jechałem do niego i siedziałem tam z nimi, tam po prostu oni chodzili, mieli jakieś praktyki w halach tam właśnie ogrodniczych, to jeździłem też tam. Czułem się bardzo dobrze się czułem z nim i z jego przyjaciółmi.
Moglibyśmy pewnie bardzo dużo na ten temat mówić. Ja wrócę jeszcze na chwilę do tej historii waszego domu rodzinnego, no bo jeżeli Piotr wyszedł, i możemy zastanawiać się, dlaczego został zaczepiony, zakatowany przez ZOMO. Wielu domniemuje, że chodzi o ten opornik. No to więc to jest efekt tego, jak się po prostu...
No my byliśmy... Nasza rodzina cała była właśnie już taka, no można powiedzieć, antykomunistyczna. I ten opornik to było naturalne, że to był tylko opornik, tak? Bo to nie było nic wielkiego. My byliśmy za młodzi jeszcze, żeby angażować się w jakieś takie rozgrywki Solidarności czy tak dalej.
Uczeń techniku.
Mieliśmy Piotr na 19 lat, ja miałem 16, więc to było tylko bardziej bieganie, malowanie po murach, roznoszenie gdzieś ulotek, dostarczanie komuś innemu jakieś bibuły, przenoszenie, no bo młodzież, dzieciaków to tam mniej zatrzymywali i w taki sposób. Natomiast nie było to jakiejś walki siłowej albo jakieś takie. Natomiast był opornik, była Matka Boska, bo zawsze Piotr był bardzo religijny. Zresztą ja też byłem ministrantem, a Piotr no, więcej czasu spędzał w kościele, mimo wszystko, że ja byłem ministrantem niż ja. I miał w tym starym dowodzie, w tym takim książeczkowym, co jak to kiedyś było, w tym zaraz przy zdjęciu miał Matkę Boską i ona też była w tych dokumentach, tam były wyrwane kartki z tego dowodu przy tej interwencji zomowców, więc tam też coś musiało się nie podobać. No i tutaj w Pinka klub Feniks, klub karate, Shotokan Feniks, klub karate, z drugiej strony opornik, więc to też musiało chyba kogoś tam
odwiedzić,
sprowokować, powiedzieć, że co, taki dobry jesteś, czy coś i tak dalej. No.
Wierzy pan, po tych wszystkich latach, wśród tych ludzi, morderców, którzy chodzą, morderców, no takich tak nazywajmy, że sprawiedliwość zatriumfuje, że zostaną skazani w jakikolwiek sposób, symboliczny, inny, ale że to jeszcze się
stanie. W to akurat nie wierzę, bardziej wierzę w to, że któryś może nałożył śmierć i tak jak powiedziałem kilka razy się przyzna, albo powie, że to kolega, albo ja, albo ten i to jest tylko, ale skazanie w to, nie wiedziałeś, co to nie o to chodzi. Mhm. My nigdy nie byliśmy mściwi, nie chcieliśmy krzywdy innych ludzi, także nie chodzi o to, żeby ktoś, wiadomo, że takie czyny się odpowiada, ale...
Będziemy się żegnali utworem, który jest też symboliczny. Pan mówił o tym, że dużo też słuchaliście razem muzyki. Gdzieś też czytałem, że Piotr lubił zagrać jakieś
tak,
utwory.
Tak, grał na pianinie, bardzo
dużo
dobrze
też
grał.
Utworów antyradzieckich gdzieś mieliście na jakichś kaseciakach.
Mamy jeszcze.
Ma pan, tak. Pozostało
na to. Szpulach mamy jeszcze.
Na szpulach.
Zytka 140T.
Bezcenna rzecz. No ale utwór, który pan zaproponował, George Benson, to jest... też szczególny właśnie ze względu na Piotra.
Tak, ja tylko dwa słowa, jeśli mogę o tym. To jest też kawałek z Ciciboru właśnie, natomiast my słuchaliśmy w soboty, w niedzielę 22 było w radiu, nie pamiętam jak to, w dwójce ruszane płyty, myśmy przegrywali te płyty wtedy właśnie na magnetofon z radia, żeby sobie słuchać i George Benson jest taki jeden z ulubionych kawałków Piotra i moim też.
To w takim razie, kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, będziemy się żegnać przy rytmach Give Me The Night, a naszym gościem poza protokołem był dzisiaj Radosław Majchrzak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Poza protokołem. Love and everywhere, so give me the night.
Until the morning.